To jest podcast Zdrowie w rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Innowacje dla pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Ligia Kornowska i witam Państwa w podcaście Zdrowie w rozmowie. Dziś nagrywamy ostatni już odcinek serii Innowacje dla pacjenta. Podcast jest tworzony pod auspicjami Koalicji AI w Zdrowiu i Polskiej Federacji Szpitali. Dziś mamy wyjątkowego, wspaniałego gościa, pani profesor Agnieszka Mastale-Szmigas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani dyrektor, dzień dobry państwu.
Pani profesor, pozwolę sobie kilka informacji o pani przeczytać. Konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, redaktor naczelna czasopisma Lekarz POZ. Członkini wielu rad naukowych, wykładowca, organizator szkoleń i uczestnik polskich towarzystw naukowych. Pani profesor, wspaniałe resume. Jest pani inspiracją dla wielu aktywnych zawodowo kobiet. Ale jak pani profesor to robi? Jak pani znajduje czas?
Dziękuję za te miłe słowa. Tak sobie myślę, że na tej liście zabrakło jeszcze bardzo ważnej funkcji, lekarz rodzinny, ponieważ ja cały czas staram się jednak praktykować, pomimo rzeczywiście ogromnego naporu różnych zadań. I no, tych funkcji jest rzeczywiście dużo. Nawet powiedziałabym, że chyba za dużo na tym etapie, bo rzeczywiście ta praca mnie trochę przytłacza, zwłaszcza teraz ta praca w pandemii. Ja zostałam konsultantem krajowym 2 tygodnie przed wybuchem pandemii, więc muszę przyznać, że było to jak wejście na karuzelę.
Idealny timing wręcz.
Tak, i od tego czasu rzeczywiście moja doba jest bardzo intensywna właściwie każdego dnia i no, czasem zastanawiam się, jak wyglądało moje życie. Zawsze byłam człowiekiem dosyć zajętym, natomiast chyba nie doceniałam tego czasu, który wtedy miałam, bo te ostatnie 2 lata to jest rzeczywiście bardzo, bardzo intensywna praca.
I skąd pani bierze motywację, żeby to wszystko robić? Co panią napędza?
Ja lubię mieć wpływ na rzeczywistość i czy to jest wpływ taki ograniczony do mojej przychodni, do opieki nad pacjentami, czy właśnie do działań systemowych, to napędza mnie to, jeśli coś udaje się zrobić i coś podlega wdrożeniu, co przygotowałam, czy w czym uczestniczyłam, co wiem, że jest dobre i po prostu coś usprawni. Więc takie działanie zakończone jakimś praktycznym efektem. Do tego bardzo napędza mnie zawsze energia ludzi i bardzo lubię współpracować z osobami, co do których mam takie porozumienie dusz, gdzie wiem, że wspólnie chcemy coś zrobić i tutaj mam takie grono współpracowników, to są młodzi lekarze, którzy dają mi tę energię, bardzo mi pomagają i no w tym miejscu też im dziękuję bardzo za to, bo na pewno sama wielu wyzwaniom bym nie podołała. Zarówno właśnie na tym polu pacjenckim, gdzie zespół naszej przychodni bardzo fajnie współpracuje, ale też właśnie na tym polu i konsultanckim i chociażby Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, gdzie dużo robimy w zespole właśnie dzięki współpracy z młodymi ludźmi.
Super, czyli wpływ na rzeczywistość i otaczanie się odpowiednimi, wspaniałymi ludźmi. Pani profesor, a już wracając do tematu lekarzy rodzinnych, czy podstawowej opieki zdrowotnej. Czy lekarze POZ zdali egzamin w dobie pandemii COVID-19 i jakie są obecnie największe wyzwania, jakie były największe sukcesy podstawowej opieki zdrowotnej w pandemii?
Zacznę może od tego, że rola podstawowej opieki zdrowotnej w pandemii zmieniała się w czasie. Dlatego, że przy wybuchu pandemii, kiedy bardzo mało było wiadomo i właściwie nie było środków ochrony, żeby zabezpieczyć cały system i personel ochrony zdrowia, to POZ został właściwie z działań pandemicznych wyłączony. I taki został jakby stworzony system, że pacjenci z zakażeniem SARS-CoV-2 wędrują do szpitali, na izby przyjęć zakaźne. Natomiast podstawowa opieka zdrowotna zdrowotna ma zająć się całą resztą pacjentów, których przecież wtedy było dużo, dużo więcej, bo tych pacjentów zakażonych na początku z uwagi na pełny lockdown mieliśmy przecież bardzo, bardzo mało. Mhm. To się oczywiście zmieniło już jesienią 2020 roku, kiedy POZ został włączony w działania przeciwpandemiczne, można powiedzieć, na pełnej petardzie. Mhm. Czyli właściwie rozporządzeniem ministra zdrowia jakby mieliśmy zająć się również pacjentami z zakażeniem SARS-CoV-2, diagnozować tych pacjentów i potem tych pacjentów w opiece domowej prowadzić. To była bardzo duża zmiana i ona rzeczywiście musiała się dokonać dosyć szybko, co wywołało pewne perturbacje, natomiast no, dosyć szybko też personel musiał się wdrożyć. Tutaj oczywiście bardzo pomogły teleporady, czyli możliwość kontaktu zdalnego z pacjentem i umiejętność no, wstępnego takiego szpitalne określenia, ale w POZ-cie też używane w aspekcie pandemii triażu, prawda, czyli oceny, czy pacjent jest infekcyjny, nieinfekcyjny, czy go przyjmować osobiście, czy wystarczy teleporada. Tutaj bardzo szybko trzeba było się uczyć pewnych zasad postępowania, przeorganizowania w ogóle funkcjonowania placówki, chociażby właśnie przebierania się, prawda, tej kontroli zakażeń, czyli właśnie odpowiedniego i ubioru, zdejmowania tego ubioru. No to była masa rzeczy, których uczyliśmy się właściwie z dnia na dzień. I właściwie od tamtego czasu no, ten stan trwa cały czas. I tutaj oczywiście w mediach bardzo często słyszymy różne negatywne opinie na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, że pacjenci gdzieś nie mają dostępu, nie są przyjmowani, nie są badani. Natomiast trzeba na to spojrzeć, no ja patrzę jakby od środka, tak, jako świadczeniodawca i jako lekarz. I trzeba na to też spojrzeć trochę szerzej, tak systemowo, że podstawowa opieka zdrowotna to jest ponad 9 tysięcy miejsc udzielania świadczeń. To jest 40 tysięcy lekarzy, którzy się przez ten POZ przewijają w pełnym czy niepełnym zakresie czasu pracy, ale to jest ogrom kadr, ogrom ludzi, z których część pracuje lepiej, gorzej, popełnia błędy, nie popełnia ich. I w mojej opinii, jestem co do tego przekonana, podstawowa opieka zdrowotna i zdała i cały czas ten egzamin zdaje i pracuje bardzo intensywnie i to, co mnie boli, to to, że jest to tak mało doceniane i że patrzy się przede wszystkim na te błędy, na te miejsca, gdzie coś jest realizowane nieprawidłowo i zamiast próbować eliminować te błędy, na nich się skupiamy i wokół nich budujemy narrację o podstawowej opiece zdrowotnej, a ona jest tak bardzo niesprawiedliwa względem tych osób, które naprawdę przez całą pandemię bardzo ciężko pracują, które stanęły na głowie, żeby przeorganizować funkcjonowanie placówek, żeby pacjent z COVID mógł być przyjmowany osobiście, bezpiecznie dla innych pacjentów. Więc no, ja znam wiele takich przychodni, które w tej pandemii zarówno szczepią dzieci w ramach programu szczepień ochronnych, przyjmują wszystkich pacjentów z chorobami przewlekłymi, z ostrymi zachorowaniami, jak i opiekują się pacjentami covidowymi w ramach teleporad, ale również w ramach wizyt osobistych. I to jest ogrom pracy, która jest taką pracą cichą, bo to nie jest ta praca spektakularna w kombinezonach, gdzie się ratuje życie tak bardzo bezpośrednio. Którą się pokazuje w telewizji. Ale to jest praca, która się dokonuje codziennie i to są miliony porad tygodniowo, to jest kilkanaście milionów porad miesięcznie, więc ogromna to jest gigantyczna liczba. Praca i bardzo, bardzo by mi zależało, żeby ktoś to dostrzegł i ktoś po prostu, lekarzy rodzinnych, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki, położne, które przecież robią patronaże u noworodków i cały czas ta opieka nad pacjentami niecovidowymi przecież się odbywa i tego już nikt nie widzi.
Tak, tak. Szczególnie mieliście państwo ogromne wyzwanie ze względu na przejście na ten telemedyczny sposób udzielania świadczeń. Przedtem w POZ-ach generalnie królowała wizyta osobista. Po kilku miesiącach od wybuchu pandemii statystyki Ministerstwa Zdrowia pokazywały, że 80% porad czasami były udzielane w formie teleporady i ta reorganizacja pracy to musiał być ogromny wysiłek. Natomiast często się mówi o tym w kontekście tego, że lekarze POZ-u przyjmowali telemedycznie pacjentów, a przecież pacjenci chcieli być przyjmowani osobiście, zapominając o tym, że przecież to było robione ze względu na dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i unikanie możliwości zakażenia COVID. Natomiast pani profesor, gdzie jest ta granica między telemedycyną a medycyną i kiedy, gdzie powinniśmy postawić granicę i jednak zawołać tego pacjenta na wizytę osobistą i nie polegać jedynie na telemedycznych rozwiązaniach?
No właśnie, telemedycyna, chociaż właściwie ona w podstawowej opiece zdrowotnej jest sprowadzona głównie do teleporad, czyli do tego kontaktu zdalnego, który jest bardzo często kontaktem telefonicznym. Trochę nam przybywa takiego kontaktu w formie wideo, gdzie pacjenta widzimy, który jest już dużo lepszy niż sama rozmowa telefoniczna, ale to jest nadal bardzo niewielki procent. I stąd myślę, że jeszcze trochę wody w rzekach upłynie, zanim będziemy mówić o takiej pełnej telemedycynie, o różnych takich nowoczesnych rozwiązaniach. Chociaż jakieś już światełka w tunelu się pojawiają, ale zanim to się zaimplementuje systemowo, to jeszcze trochę czasu minie. Także w tej chwili to są głównie teleporady, czyli rozmowa telefoniczna, która ma wiele zagrożeń. I tutaj rzeczywiście my się cały czas tego uczymy, bo ten czas rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, teleporady zostały wprowadzone z dnia na dzień, właściwie stanowiskiem głównego inspektora sanitarnego, zaleceniami ministerialnymi, gdzie nakazano niejako, żeby każdy pierwszy kontakt był teleporadą i dopiero po tym właśnie triażu w czasie teleporady decyzja, czy pacjent ma przyjść osobiście. I tutaj pojawiło się sporo takich może złych interpretacji i też i na pewno popełniono wiele błędów, dlatego że teleporada może łatwo zwieść na manowce i myślę, że tak bardzo ogólnie podchodząc do tego, tak od strony merytorycznej, to trzeba być bardzo ostrożnym w skrajnych grupach wiekowych, czyli tam, gdzie mamy dziecko. No i wiemy, że teraz już mamy rozporządzenia obowiązujące, gdzie teleporady u dzieci poniżej 6 roku życia są rozporządzeniem zabronione, tak, jako pierwsza wizyta, bo już wizyta kontrolna może być teleporadą. Ale musimy też być bardzo ostrożni u pacjentów starszych, u pacjentów wielochorobowych, tam, gdzie tych problemów jest więcej niż jeden i gdzie ten pacjent może niedosłyszeć, może mieć zaburzenia otępienne, nawet niepełnoobjawowe, ale to mogą być problemy z koncentracją, z pamięcią. Tutaj jest też kwestia nauczenia takiego pacjenta korzystania z tej teleporady, przygotowania się do niej. Więc tutaj, no chociażby właśnie taka prosta rzecz, jak to, że pacjent nam nie dosłyszy, tak, czy czegoś sobie nie zapisze, nie zapamięta. Pacjent nie jest tak skupiony podczas teleporady, jak podczas wizyty osobistej, więc tutaj jest to zagrożenie. No i bardzo takim poważnym tematem są nowe objawy u pacjenta. Jeśli pacjent dotychczas zdrowy ma jakieś ostre objawy, na przykład bólowe, to właściwie powinien być bezwzględnie zbadany. Nie możemy bazować na tym, co nam opowiada.
Osobiście.
Oczywiście. I tutaj nie dam się przekonać, że jeśli pojawia się zaostrzenie objawów dotychczas istniejących, czy właśnie nowe objawy, których wcześniej nie było, że jesteśmy w stanie bazować na tym, co nam pacjent mówi. Oczywiście, jeśli to są banalne problemy, okej, jeśli bardzo dobrze znamy pacjenta, okej, ale tutaj zawsze pojawia się ryzyko i wtedy mamy dwie skrajności. Albo lekarz słucha tego, co mówi pacjent i jest przerażony i mówi, ojej, to na pewno jest coś bardzo poważnego, proszę jechać do szpitala. I jest to często niepotrzebne skierowanie, bo problem okazuje się wcale nie taki straszny.
I rozwiązywalny na poziomie POZ-u,
jakby weryfikowany negatywnie, tak? Czyli wcale to nie jest tak źle, jakby się wydawało z wywiadu. Albo wręcz przeciwnie, pacjent nam bagatelizuje i opowiada coś, my zalecamy w ciemno jakieś leczenie, prawda, które okazuje się kompletnie nieprzystające do tego, co pacjentowi było, tak? Pacjent nam opowiada, że ma czerwoną nogę, spuchła i to jest od wczoraj, więc lekarz mówi, ojej, to proszę jechać do szpitala. No a okazuje się, że to jest na przykład róża albo jakaś zadrapana rana, czy niewielkie zadrapanie, które się zaogniło i wymaga tylko leczenia miejscowego, tak? To można by mnóstwo przytaczać takich przykładów, które da się spokojnie rozwiązać na poziomie POZ-u, nie delegując pacjenta dalej i ja jestem bardzo przeciwna, chociaż to ja namawiałam lekarzy, żeby te teleporady wdrażali, bo to było moje zadanie, żeby przekonać lekarzy, że teleporada nie taka straszna, żeby ich nauczyć tego na starcie.
Tak, wiemy też, że pani profesor tworzyła wytyczne dotyczące udzielania świadczeń z wykorzystaniem telemedycyny. Czy te wytyczne pomogły lekarzom odnaleźć się w tym świecie?
Myślę, że na tamtym etapie tak, bo to były wakacje i to w ogóle był czas takiej w ogóle pierwszej regulacji teleporad, bo to było po kilku miesiącach, gdzie właśnie tak jak pani powiedziała, były dane, że właściwie 80, nawet 90% świadczeń to były teleporady. A z COVID-em mieliśmy względnie dobrą sytuację i nie było uzasadnienia, żeby aż tyle świadczeń było udzielanych w kontakcie zdalnym. I chodziło o to, żeby zacząć porządkować ten obszar i pokazać, co ma być w tym kontakcie zdalnym, co wymaga wizyty osobistej. Więc te zalecenia były opracowywane w grupie ekspertów, którzy również współpracowali z ministerstwem przy opracowaniu pierwszego standardu właśnie udzielania teleporady. I ten dokument powstał w randze rozporządzenia, to był sierpień 2020 roku. I przez kilka miesięcy te dwa komplementarne dokumenty funkcjonowały. Natomiast no, potem widać było, że nadal tych teleporad jest bardzo dużo udzielanych i właśnie chociażby z uwagi też na te dyskusje gdzieś tam publicznie przytaczającą się przez media, że ktoś chciał mieć wizytę osobistą, nie otrzymał jej. No, ministerstwo poszło krok dalej i wskazało w rozporządzeniu z 5 marca 2021 roku, wskazało już jasno, określiło grupy, które nie mogą mieć udzielonej teleporady, żeby tę grupę ograniczyć. No a potem mieliśmy znowu krok dalej, żeby zmotywować świadczeniodawców do ograniczenia liczby teleporad. Było z kolei w czerwcu to ustalenie i zarządzenie prezesa NFZ, żeby premiować te podmioty, które tych teleporad udzielają poniżej 25%, prawda? A karać tych, którzy powyżej 75%. I myślę, że no to był taki impuls, który spowodował, że ta liczba bardzo mocno spadła i w tej chwili to właściwie pozostało na takim poziomie. To znaczy, wydaje mi się, że wytworzył się taki wreszcie wariant merytoryczny, to znaczy takiej równowagi, gdzie rzeczywiście, jeśli pacjent sobie tej teleporady życzy, jeśli nie nalega na wizytę osobistą i nie są to w opinii, powiedzmy, czy pielęgniarki triażującej, czy lekarza, objawy, które musiałyby skutkować wizytą osobistą, to jest ta teleporada udzielana. Natomiast oczywiście zawsze tam, gdzie ten kontakt jednak powinien nastąpić, to on następuje, czyli no, mówimy o takiej formie hybrydowej w tej chwili pracy, gdzie jednak zdecydowanie więcej udziela się wizyt osobistych. Ja mówię oczywiście o tych placówkach, które funkcjonują w taki sposób, można powiedzieć, prawidłowy, tak jak to powinno wyglądać. Natomiast trzeba sobie znów jasno powiedzieć, że jeśli mamy ponad 9 tysięcy miejsc udzielania świadczeń, to jest około 6 tysięcy świadczeniodawców, no to jakieś nieprawidłowości zawsze będą. Nigdy nie będzie w systemie tak, żeby 100% pracowało na 100%, prawda?
Oczywiście.
Więc tutaj zawsze to już jest rola płatnika, żeby
to unormować.
Oczywiście, żeby wychwytywać takie rzeczy.
Mówimy cały czas o teleporadach, a są pilotaże i różne świadczenia finansowane nawet ze środków publicznych, takie jak estetoskop czy pulsoksymetry dla pacjenta, a nawet teraz będzie spirometria domowa dla pacjenta. Jak pani profesor ocenia te programy i jak pacjenci odnajdują się w tych programach?
Ja myślę, że to bardzo dobrze, że takie programy w formie pilotażu wchodzą i że one są realizowane właśnie w podstawowej opiece zdrowotnej. Większość z nich właściwie swoją, można powiedzieć, karierę zaczyna od pacjentów, czy to covidowych, czy postcovidowych. Oswajamy w ten sposób te nowości i bardzo dobrze, że po tych pilotażach jest jakiś przegląd tego, co w tych pilotażach, czego się dowiedzieliśmy i jest rozszerzanie funkcjonalności, czy implementacja systemowa. I rzeczywiście na pewno, jak popatrzymy na to, co będzie za rok, dwa, kilka lat, no to jest przyszłość i to na pewno bardzo pomoże w opiece chociażby nad pacjentami chorymi przewlekle, którzy odpowiednio przeszkoleni z korzystania z tych urządzeń, no będą nam po prostu przesyłać dane do systemu i ten monitoring, który teraz mamy w postaci takiej, że na przykład pacjenta raz na kwartał zapraszamy na wizytę, żeby zobaczyć, co się z nim dzieje, obejrzeć jego pomiary, czy glikemii, czy ciśnienia, czy zrobić mu właśnie chociażby kontrolną spirometrię, no to będziemy mieli po prostu w systemie, tak? Czyli już nie będziemy musieli pacjenta fatygować, jeśli nie dołączą się jakieś nowe objawy, to ten monitoring będziemy mieć ciągły. No i to widzimy, to się dzieje już.
A czy lekarze rodzinni nadążają za tą szybko przybliżającą się przyszłością? Czy nadążają nad tą cyfrową rewolucją, która się dzieje?
Różnie, dlatego że świadczeniodawcy w podstawowej opiece zdrowotnej są bardzo, bardzo różni. To są i bardzo duże podmioty, i bardzo nowoczesne, i takie wielofunkcyjne. I są to też bardzo małe placówki, takie, gdzie pracuje na przykład jeden lekarz i jedna pielęgniarka. I na pewno ten stopień przygotowania do wdrożeń jest bardzo zróżnicowany. To też zależy często od jakby samej osobowości lekarza, czy prowadzącego taką właśnie mniejszą placówkę, czy on jest przekonany do takich nowości, czy raczej podchodzi do tego jak do jeża. To trochę też czasem jest związane z wiekiem. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, nie uciekniemy przed tym, to się będzie działo, na pewno będzie ta implementacja się rozszerzać, natomiast będzie się rozszerzać w różnym tempie, w różnych miejscach i ta dostępność dla pacjentów do tych nowoczesnych technologii będzie zróżnicowana, ale myślę, że bardzo ważne, że rzeczywiście tutaj że właśnie jakby zarządzający systemem, czyli tu myślę o Ministerstwie Zdrowia, że myśli o tym i że stara się implementować te nowości, bo to na pewno przyspiesza nam pewne działania. Gdyby to się działo oddolnie, byłoby dużo trudniej, bo nie byłoby finansowane, nawet jeśli to jest pilotaż, jeśli to jest 1000 powiedzmy jednostek do użycia, jeśli mówimy na przykład o estetoskopie, no to już jest coś, to jest jakaś kropla, która drąży skałę.
Tak, trochę się o tym mówiło, kiedy miała wejść e-recepta. Niektórzy lekarze byli przeciwni, przyzwyczajeni byli do jednak wypisywania tych karteczek. Natomiast w zasadzie po kilku miesiącach od wdrożenia e-recepty ona uzyskała szerokie poparcie, szeroką akceptację i w zasadzie uratowała nam życie w sektorze ochrony zdrowia w przypadku rozwijającej się pandemii. Pytanie, pani profesor, jaką widzimy przyszłość dla e-recepty? Czy są już jakieś może pomysły, jak rozwinąć e-receptę 2.0?
Zdecydowanie są pomysły, dlatego że tu się absolutnie zgadzam, że jak się pojawia coś nowego, to większość podchodzi tak z dużą rezerwą. Tak. I też ja muszę tutaj taką dygresję wtrącić, że to chyba się człowiekowi też trochę z wiekiem tak robi. Ja już pracuję ponad 20 lat i myślę, że człowiek ma coraz większą potrzebę takiego spokoju, prawda, i pewnego konstans. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że my już w tej medycynie takiej stabilizacji pełnej mieć nie będziemy, bo te nowości będą się pojawiać i musimy...
Coraz szybciej.
Zdecydowanie, coraz szybciej i tę elastyczność swoją po prostu musimy cały czas ćwiczyć i te nowości przyjmować. Natomiast e-recepta rzeczywiście dała nam ogrom możliwości nowych, z których części korzystamy już teraz, bo dla mnie na przykład bardzo ważne jest to, że widzę, czy pacjent wykupił lek i jakie były leki od innych specjalistów przepisywane i czy pacjent je stosuje. I na razie to jest taki mój prosty przegląd, tak? Czyli przed wizytą czy podczas wizyty mogę sobie przeskrolować kartę pacjenta i widzę, co się zadziało. Natomiast co powinno być dalszym krokiem? Dalszym krokiem byłoby na pewno pożądane, żeby system generował nam jakąś informację, żebyśmy jej sami nie musieli poszukiwać, tylko żeby system nam na przykład wychwytywał pacjentów, którzy przerwali leczenie, prawda? Mhm. Którzy przestali wykupować leki. I taki pomysł już zresztą został zgłoszony i niewykluczone, że to w najbliższych miesiącach już w przypadku kilku jednostek chorobowych będzie możliwe. Czyli żebym nie ja musiała to robić, tylko już dostawała gotową informację i żeby można było tych pacjentów w jakiś sposób wychwycić, tak? Tych, którzy nam się gdzieś zgubili w systemie.
Czyli będzie możliwa komunikacja dwustronna. I
tak.
System nam będzie pomagał, być może nawet wspomagał podejmowanie decyzji. A w jakich jednostkach chorobowych?
Tak. I tutaj właśnie, jeśli mówimy o tych jednostkach, gdzie jakby wyszukujemy pacjentów, to tutaj myślimy przede wszystkim chociażby o cukrzycy, o wybranych chorobach kardiologicznych czy nadciśnieniu tętniczym. Natomiast jest jeszcze jeden projekt, wydaje mi się bardzo ciekawy, w astmie, który też będzie realizowany jako taki na razie chyba pilotaż. Jesteśmy w trakcie opracowywania z CEZ-em dokładnych założeń, ponieważ w astmie jest taka sytuacja, że jeśli pacjent zużywa bardzo dużo beta-2 mimetyków krótkodziałających, to świadczy o złej kontroli astmy. Mało tego, to zwiększa jego ryzyko zgonu. I tutaj, jeśli system by nam generował informacje, kiedy my chcemy wypisać kolejne opakowanie pacjentowi, alert, który mówi, uważaj, twój pacjent już tyle i tyle opakowań miał w tym roku wypisanych, to już jest taka właśnie alertowa informacja ostrzegająca o nieoptymalnej terapii. I w astmie również możemy mieć problem na przykład nadużywania sterydów doustnych. I ta sama historia, prawda? Czyli alert o tym, że coś jest nie tak. I tutaj również w takim alertowym trybie też będzie można kolejne jednostki chorobowe rozważyć, jak choćby PHP czy inne choroby. I to jest, myślę, właśnie kolejny etap rozwoju e-recepty, który nazywamy tak roboczo e-receptą 2.0, który, myślę, będzie bardzo pomocny w codziennej praktyce klinicznej, bo będzie dawał nam to wspomaganie, gdzie to już nie lekarz musi pamiętać o tym, żeby sprawdzić, tylko po prostu system zrobi to za niego i wygeneruje mu gotowy komunikat.
Szczególnie jak jest inny lekarz, który wypisuje jakieś leki, być może te same, a jego decyzja może być wspomagana przez taki alert.
Absolutnie tak. Lub jeśli pacjent jest wielochorobowy i jest leczony przez kilku lekarzy, to tutaj też na przykład alert o interakcjach lekowych chociażby, prawda, też będzie bardzo istotny. To jakby kolejny obszar, którym będzie warto się zająć.
A czy takie alerty, czy wspomaganie decyzji może być zaimplementowane też do innych programów, na przykład do programu Profilaktyka 40+, gdzie pacjent nie tylko będzie miał wyniki badań i będzie też trochę bardziej odpowiedzialny za swoje zdrowie, nawet jak jeszcze jest zdrowy, a nie chory, ale też żeby otrzymywał być może on, być może lekarz alert, że na przykład coś się nie mieści w granicach normy.
Jak najbardziej. I tutaj muszę powiedzieć, że trwają już prace, nie od wczoraj, one trwają już od dłuższego czasu, żeby dać pacjentowi narzędzie i pacjentowi i lekarzowi przede wszystkim, czy personelowi podstawowej opieki zdrowotnej, bo tu myślimy nie tylko o lekarzu, ale również o pielęgniarce, o kimś, kto będzie tak zwanym edukatorem zdrowia, który jeśli wejdzie już nam w pełni opieka koordynowana, też będziemy mieć taką osobę do wykorzystania w zespole, czy koordynatorowi. No pewne wsparcie właśnie techniczne, żeby to już nie była tylko praca ludzka, tylko żeby ta praca była wspomagana. I to, co pani powiedziała, profilaktyka 40+, no to tutaj w ogóle mówimy o profilaktyce, o promocji zdrowia, czyli po pierwsze o informacji dla pacjenta zwrotnej, kiedy on wypełni ankietę, jakie z tego wynikają konkluzje, tak? Czyli czy ma jakieś problemy zdrowotne, czy z jego na przykład wieku, płci, określonych czynników ryzyka wynika, że powinien wykonać jakieś badania profilaktyczne lub uczestniczyć w programie przesiewowym. I tutaj powinna się również generować w ślad za tym informacja właśnie dla jego placówki podstawowej opieki zdrowotnej, która powinna go tutaj w osobie koordynatora jakby przejąć, skontaktować się i na przykład umówić, jeśli to jest kobieta w wieku kwalifikującym się, na przykład badanie mammograficzne, tak? Czy porozmawiać przynajmniej, czy ono powinno być umówione, czy może kobieta już je zrobiła, prawda, tylko nie ma go w systemie. Więc tutaj chcemy zbudować na bazie właśnie wchodzącej opieki koordynowanej i w ramach zespołu do spraw zmian w POZ-cie, którym kieruję, takie narzędzie, które zaczyna się u pacjenta i potem wspierane przez personel placówki podstawowej opieki zdrowotnej przeprowadza pacjenta przez ten tak zwany bilans zdrowia aż do etapu konsultacji z lekarzem, czyli ten czynnik ludzki zostawiamy tutaj cały czas, który właśnie już na etapie tym końcowym ustala z pacjentem, czy on ma nowo zdiagnozowaną chorobę po wykonaniu badań profilaktycznych, czy też po prostu ma otrzymać jakieś zasady zdrowego stylu życia, zalecenia i tak dalej, prawda?
Więc to jest bardzo obiecująca wizja opieki koordynowanej i wzmocnienia, czy przesunięcia tego akcentu na profilaktykę jeszcze zanim być może pojawią się jakieś objawy. Zastanawiam się, jak technologia i wykorzystanie takich innowacji wpływa właśnie na przesunięcie czy przekazanie tej współodpowiedzialności za swoje zdrowie na pacjenta. Jak układa się ta nowa relacja lekarz-pacjent?
Bardzo trudne pytanie, dlatego że ta relacja, ja mam wrażenie, ona tak balotuje. Bardzo zależy to od tego, jakimi pacjentami się opiekujemy. Oni są dzisiaj bardzo, bardzo zróżnicowani i mają bardzo różne potrzeby. I lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej naprawdę musi być w dużej mierze psychologiem, żeby wyczuć, czego pacjent od niego potrzebuje. Na pewno odchodzimy w sposób płynny od takiej paternalistycznej roli lekarza w stronę zdecydowanie bardziej partnerskiej relacji. Mhm. Aczkolwiek tutaj też różne perturbacje nam na tej ścieżce występują, dlatego że nadal mamy dużą grupę, przede wszystkim starszych pacjentów, którzy dalej potrzebują jednak tej roli takiej nadrzędnej lekarza,
tego
który powie, tak, takiego przewodnictwa. I oni pytani nawet, oni oczekują dużego wsparcia w podejmowaniu decyzji. Natomiast często młodsi ci pacjenci chcą być partnerem w tej dyskusji, ale często się gubią, dlatego że nadpodaż informacji przeróżnych jest tak potężna, że często trudno im się w tym odnaleźć. Natomiast poruszyła pani bardzo ważną kwestię takiej odpowiedzialności pacjenta za samego siebie, za własne zdrowie. I wydaje mi się, że tutaj nam się trochę to gubi, żeby pacjent o tym pamiętał. Pacjent, człowiek właściwie, bo to często nie jest pacjent, to jest często zdrowa osoba. No, ja często używam określenia nasz podopieczny, tak? Czyli ktoś, kto wybrał mnie jako swojego lekarza rodzinnego, jest na mojej liście aktywnej i ja no, w jakiś sposób czuję się oczywiście współodpowiedzialna za jego zdrowie. Niemniej jednak no, przy tym nawale pracy oczekuję, że jednak w dużej mierze to on, ona będzie się czuła za to zdrowie przede wszystkim odpowiedzialna. No i to przecież wiemy, bo to już pola la londa, myślę, że wszystkim, którzy zajmują się zdrowiem publicznym i promocją zdrowia, profilaktyką są znane, że jednak 50% naszego stanu zdrowia to jest nasz styl życia, czyli to my tak naprawdę odpowiadamy, tak? I to nie jest rola lekarza, żeby stać nad pacjentem i pilnować, czy on uprawia jakąś aktywność fizyczną, co je, prawda? My możemy przekazać informacje, natomiast co już pacjent z tym zrobi, to jest jego rola. A mam wrażenie, że dzisiaj często są takie sytuacje, że pacjent oczekuje zdjęcia z niego z tej odpowiedzialności i chce ją bardzo przekazać komuś i potem, jeśli coś się dzieje, jest też takie poczucie, że ktoś tutaj czegoś nie dopilnował, prawda? Mhm. A tutaj wiele procesów się nie zainicjuje, jeśli pacjent ich nie zainicjuje. Mhm. I oczywiście możemy mówić dużo o takiej proaktywnej postawie podstawowej opieki zdrowotnej, bo ta proaktywna postawa jest bardzo ważna, kiedy mamy już pewne grupy ryzyka, kiedy właśnie chcemy tych pacjentów co kilka lat bilansować, prawda, robić im badania i oczywiście to jest bardzo ważne, żeby zbudować ten proces i nad nim panować potem, bo to powoduje rzeczywiście, że ta nasza populacja pod opieką będzie zdrowsza. Ale jednocześnie w tym tak zwanym międzyczasie, tak, czyli jeśli na przykład będziemy badać pacjenta raz na 5 lat, robić mu bilans zdrowia, to przez te 5 lat dużo rzeczy może się zadziać. I tutaj jeśli pacjent sam nie będzie działał na swoją rzecz, tak, no to nikt mu nie pomoże tutaj, więc to jest bardzo ważna dyskusja o roli pacjenta we własnym zdrowiu, w dbaniu o własne zdrowie, żeby nie zwalniać się z tej odpowiedzialności.
No właśnie, w ostatnim podcaście rozmawialiśmy o tym, że wyedukowany, świadomy pacjent to jest dobry pacjent, bo właśnie bierze odpowiedzialność, czy bierze współodpowiedzialność za swoje zdrowie, obserwuje się i jest partnerem w leczeniu dla lekarza. Natomiast na Twitterze rozgorzała dyskusja na temat tego, że pacjent edukuje się z fake newsów i w zasadzie to nie powinien być takim wyedukowanym partnerem dla lekarza, bo może po prostu mieć nieprawdziwe informacje. Co pani o tym uważa?
Dobrze, żeby był partnerem. Dobrze, żeby jakąś podstawową wiedzę zdrowotną posiadał. Tego nam bardzo brakuje. My niestety mamy społeczeństwo słabo wyedukowane zdrowotnie i z tego powodu cierpimy i to bardzo, bardzo widać chociażby w pandemii. Jeśli chodzi o poglądy na szczepienia, na ogólne zasady postępowania. Natomiast rzeczywiście rozumiem, że pacjent może się zagubić w tym bezmiarze przeróżnej wiedzy, której on nie potrafi odsiać, nie potrafi, bo nie ma kompetencji. Często lekarze się nawet gubią w tym nadmiarze. Do tego dochodzą osoby, które są bardzo popularne, które mają blogi, które są na Instagramie i które po prostu opowiadają straszne głupoty, bo nie mają wiedzy medycznej, a czasem wydaje się, że stawiają się w roli właśnie kogoś, kto taką wiedzę posiada. I ja się nie dziwię ludziom, że oni się w tym gubią. No i tutaj to jest rola personelu medycznego, też dobrze wyedukowanego, bo tutaj też mamy swoje za uszami, trzeba to uczciwie powiedzieć, żeby personel medyczny po prostu to prostował. I ja też bardzo doceniam taką aktywność właśnie w mediach społecznościowych wielu lekarzy, właśnie osób, które zajmują się medycyną, które tę wiedzę szerzą i to jest bardzo pozytywne, bo to są też osoby bardzo popularne i dają jakąś przeciwwagę temu zalewowi, powiem brutalnie, głupoty często i my się z tym będziemy zderzać każdego dnia i przed tym nie uciekniemy. I jedyne, co możemy robić, kiedy już jest ta rozmowa w gabinecie, to po prostu prostować to, zbijać te argumenty, które są często po prostu niepoparte wiedzą medyczną. I to jest taka praca pozytywistyczna i niektórzy mówią, że to orka na ugorze, która nic nie daje, ale ja jestem ciągle przekonana, że daje, bo tutaj i tak zawsze ostatecznie te decyzje terapeutyczne toczą się w gabinecie lekarskim, czy na teleporadzie, ale one toczą się po prostu face to face, jeden na jeden, lekarz i jego pacjent. I tutaj, jeśli ten lekarz potrafi zbudować dobrą relację i wzbudzić zaufanie pacjenta, to na końcu tej drogi pacjent zawsze zaufa lekarzowi, któremu wierzy, do którego ma zaufanie i na którego wiedzy wie, że może się oprzeć.
A nie poradą na Facebooku.
Dokładnie tak.
Pani profesor, na koniec pytanie. Jak wygląda POZ 2.0, POZ przyszłości?
POZ przyszłości to miejsce, gdzie mamy trochę mniej bieżączki, gdzie mamy lepiej uporządkowaną pracę, czyli mamy czas na profilaktykę i mamy czas na wizyty pacjentów przewlekłych, czyli na tę opiekę kompleksową nad pacjentami z już zdiagnozowanymi chorobami, gdzie mamy komfort pracy personelu medycznego, który ma duże wsparcie w postaci i różnych rozwiązań technologicznych, ale też wsparcie osób z personelu pozamedycznego. Myślę tu chociażby o koordynatorach, asystentach medycznych, którzy pomagają w tej opiece, w kontakcie z pacjentem i zostawiają personelowi medycznemu tylko tę pracę medyczną. No i to jest na pewno świat też właśnie nowoczesnych technologii, gdzie bardzo mocno się tym wspieramy i w procesie decyzyjnym, i w procesie monitoringu pacjenta. I to daje nam i taki większy spokój tej pracy i lepszą jakość zarówno opieki nad pacjentem, jak i codziennego funkcjonowania. To oczywiście no tak poszliśmy tutaj w taką sferę marzeń, niemniej jednak no, mam nadzieję, że przynajmniej część z tego uda się zrealizować.
Miejmy nadzieję, że to nie są marzenia, ale plany, które uda się zrealizować szybciej niż później.
Taka standardowa ścieżka to podobno najpierw marzenia, potem plany, a potem realizacja.
Realizacja, wspaniale. Mam nadzieję, że przejdziemy bardzo szybko do realizacji. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Moim gościem była pani profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej. Dziękuję.
Dziękuję Państwu bardzo.
A ja nazywam się Ligia Kornowska. To był podcast Zdrowie w rozmowie. Pierwszy cykl Innowacje dla pacjenta właśnie dobiegł końca. Serdecznie Państwa zapraszam. Już niebawem otwieramy drugi cykl. Do widzenia.
To był podcast Zdrowie w rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Innowacje dla pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.